Wiecie, świecie, ludzie wieszają sobie na ścianach tak zwane gwiazdy. I kiedy odwiedzam mieszkania niechrześcijańskich rodzin, często widzę plakaty na ścianach różnego rodzaju uśmiechniętych ludzi, bardziej lub mniej moralnych, bardziej lub mniej zajętych grzechem i sobą. I nazywa się ich gwiazdy. Gwiazdy mają to do siebie, że ludzie chcą mnie naśladować, chcą być tacy jak on, chcą mieć ich wizerunek tam, gdzie są i mają ich wizerunek w pracy, nad łóżkiem w domu. Niektórzy nawet wklejają sobie do zeszytu i mają swoją gwiazdę. Ale kiedy życie ich rozczaruje, rzadko kiedy można zadzwonić do Beverly Hills, żeby owa gwiazda zechciała powiedzieć, co dalej. Rzadko kiedy przepis na życie, który podają te gwiazdy, jest lepszy niż przepis na życie każdego menela i alkoholika w mieście. Rzadko kiedy jest nadzieja w gwiazdach tego świata. Człowiek, kiedy stracił rodzinę, stracił dzieci, stracił wszystko, co było jego nadzieją. Drżącą ręką napisał jedną z największych pieśni, jakie chrześcijaństwo znało. Jedną z moich ulubionych. Chciałem wam przeczytać jedną zwrotkę tej pieśni. Pieśni na trudne dni. Pieśni na dzień, kiedy nie będziecie wiedzieli, dokąd pójść. To jest nasz ostatni raz, kiedy mogę w tym zborze stać i głosić Słowo Boże, w każdym razie w ciągu tej wizyty. I chciałbym zostawić was ze świadectwem o żywym Jezusie, ze świadectwem żywego Pana Jezusa Chrystusa. Tamtemu człowiekowi, kiedy zabrakło tych, których kochał, kiedy życie, można powiedzieć wręcz, odjechało mu spod nóg i został prawie że w pustce, lśniła gwiazda. Gwiazda, która będzie wam lśniła, jeśli będziecie wierni Jezusowi, który będzie naszą gwiazdą. Będzie tym, którego naśladujemy. Będzie tym, u którego szukamy recepty na życie. Tamten człowiek, kiedy stracił żonę i dzieci, nie zszedł ze statku i nie poszedł pić. Nie poszedł do baru, ale wziął ołówek i drżącą ręką napisał, jak powiedziałem, jedną z największych pieśni, jakie Kościół śpiewał w historii Kościoła. Już żyję w Chrystusie, On gwiazdą jest mą. W ciemnościach nie będę się bał. Ni męki, ni burze zaszkodzić mi śmią. W Nim pokoju wiecznego mam dział. Chwała Jezusowi. To jest pieśń, gdy pokój niebiański Bóg duszę mi śle, choć burzy zagraża mi szał. Tak się zaczyna 297 pieśń w śpiewniku Pielgrzyma. W śpiewniku, który, uwierzcie mi, zawiera niezwykłe pieśni. Zawiera niezwykłe przesłanie. Dzisiaj niekoniecznie popularne dla wielu ludzi. Chciałbym dzisiaj zwiastować wam słowo o uświęcającej wierze w Jezusa Chrystusa. Chciałbym, byśmy patrzyli na naszą wiarę, która ma nas zbawić, gdyż jesteście z wiary zbawieni, ale też wiarę, która ma nas uświęcać. Słowo uświęcenie znaczy oddzielenie. Słowo święty znaczy oddzielony. To znaczy wprowadzać w Chrystusa, a wyprowadzać z tego, co jest światowe i świeckie. Czytałem wam, kto jest naszą gwiazdą. Moją gwiazdą jest mój Pan. I nie muszę mieć jego plakatu na ścianie, żeby móc się modlić, gdyż mój Pan nie mieszka w Beverly Hills i nie umarł dawno temu. Mój Pan z nikim nie licytuje się na listach przebojów. Mój Pan żyje w moim sercu i zamieszkał w moim sercu w tym dniu, kiedy się nawróciłem i pozostał tam. Mój Pan jest coraz bliżej i przyjdzie i wkrótce każde kolano się ugnie i wszystkie gwiazdy zgasną. Kiedy wszystkie światowe koncerny i gwiazdy tego świata będą dawno w piekle, mój Pan będzie dalej śnił i to śnił tak bardzo, że już nawet słońca nie potrzeba będzie. Taką gwiazdę mam, takiego Jezusa znalazłem. Chciałbym, byśmy dziś patrzyli na Jezusa, tego, który sprawił, że wierzysz i tego, który z powodu naszej niedoskonałości dokończy w to, co wierzysz, sprawcę, dokończyciela mojej wiary. jedynego Pana i Zbawiciela, którego chcę Wam zwiastować dzisiaj. Uważam, że jest to jedyne przesłanie warte zwiastowania. Jedyne przesłanie, które zmienia wszystko w życiu człowieka. Chcę Wam przeczytać jedno miejsce z psalm 131, pieśń pielgrzymek, Dawidowy psalm. Panie, nie wywyższa się serce moje i nie wynoszą się oczy moje, ani nie chodzi mi o rzeczy zbyt wielkie i zbyt cudowne dla mnie. Zaiste uciszyłem i uspokoiłem mą duszę, jak dziecię odstawione od piersi u swej matki. Tak we mnie spokojna jest dusza moja. Izraelu, oczekuj Pana, teraz i na wieki. Chwała Jezusowi. Tak we mnie spokojna jest dusza moja. Wiecie, wychowujemy trójkę małych dzieci i wiem, jak uspokaja się dziecko, które przygarnie matka. Tata go bierze, on krzyczy i się patrzy brzydko. Mama bierze, uśmiech zaraz usadawia się przy piersi i spokój. Jakby nie było. Tak człowiek znajduje swój pokój i swoje uciszenie przy Jezusie. Chciałbym, abyście spojrzeli jeszcze w Hebrajczyków 11, 5 i 6 werset. Dosłownie dwa wersety, które prawdopodobnie znacie na pamięć. Przez wiarę zabrany został Henoch, aby nie oglądał śmierci i nie znaleziono go, gdyż zabrał go Bóg. Zanim jednak został zabrany, otrzymał świadectwo, że się podobał Bogu. Bez wiary zaś nie można podobać się Bogu. Kto bowiem przystępuje do Boga, musi wierzyć, że On istnieje i że nagradza tych, którzy Go szukają. Chcę dzisiaj się z Wami dzielić o wierze, która uświęca. Wierze, która Was oddzieli w tych podłych dniach, w których przyszło nam żyć jako Kościół. Wiecie, musimy traktować bardzo serio to, co się stało z naszym życiem. Biblia mówi nam o Henochu, który podobał się Bogu. Biblia mówi, że Henoch otrzymał świadectwo, że Henoch był zabrany przez Pana. Zacznę w ten sposób. Zawsze zaznaczam jedną rzecz. Nie jesteśmy w stanie i nie zostaliśmy nigdzie w Słowie Bożym zobligowani do tego, aby podobać się każdemu człowiekowi, który koło nas przechodzi. I jest to pewne. Jako wierzący nie otrzymaliśmy takich wymagań. Zaś zostaliśmy zobligowani na pewno do dwóch rzeczy. Po pierwsze, aby chodzić z Bogiem i po drugie, aby w naszym chodzeniu z Bogiem podobać się Bogu. Amen? Chwała Bogu. Aby podobać się Jemu. Rezultatem tego będzie Twoje i moje uczestnictwo w pochwyceniu, które nadchodzi. Rezultatem tego będzie Twoje i moje uczestnictwo we wiecznym przebywaniu przy Jezusie. Wielu przeszło przed nami tą drogę. W różny sposób wchodzili w objęcia Pana. Szli przez więzienia, przez ogień i prześladowania. Inni szli przez pokój i dostatek. Ale wszyscy ci, którzy tam weszli i którzy będą przygarnięci, będą mieli świadectwo, że podobają się Bogu. Henoch przeżył pochwycenie i otrzymał wspaniałe świadectwo przed nim. Ja mogę sobie, wiecie, wyobrazić, kim był Henoch dla sobie współczesnych ludzi. Bo przecież Henoch też żył wśród ludzi. Henoch nie był pustelnikiem i na pewno nie żył na pustyni. Biblia nam mówi, że miał dzieci. Biblia mówi nam, że był żonaty, na pewno musiał chodzić na rynek, musiał brać udział w życiu. Myślę, że jego współcześni, kiedy Henoch chodził na rynek albo chodził po mieście, to się z niego śmiali. I mówili, idzie wariat i marzyciel. Idzie wariat, który wierzy w Boga, którego nie ma. Henoch żył w bezbożnym świecie. Wiecie, był inny niż ludzie tamtych czasów. Nie był uczestnikiem systemu, w którym oni tkwili, systemu, który ich pożerał. Myślę, że nieraz ludzie śmiali się z Henocha i mówili, ale dziwoląg idzie, sam do siebie gada. Ja wiem jedno, Henoch sam do siebie nie mówił, dlatego że Biblia mówi, że Henoch nie chodził sam ze sobą. Biblia mówi, że Henoch chodził z Bogiem. A jeśli chodził z Bogiem, to rozmawiał z Bogiem. Pamiętam świadectwo mojego pastora Georga. Kiedy on się nawrócił, wielu ludzi myślało, że jest wariatem, bo zrezygnował z użytkowania komunikacji miejskiej. I ludzie myśleli, że to z powodu religii. Pomyśleli, że taki kościół pewnie zabraniają autobusami jeździć. W końcu ktoś z sąsiadów nie wytrzymał i mówi: Georg, chłopcze, on był wtedy młodym człowiekiem, chłopcze, dlaczego przestałeś jeździć autobusami? On mówi: nie mogę jeździć autobusami, dlatego że ludzie patrzyliby na mnie jak na wariata. A to dlaczego? Wcześniej jeździłeś i nikt na ciebie nie patrzył jak na wariata. Ale wcześniej, kiedy chodziłem do pracy, nie musiałem rozmawiać z moim panem, a teraz dużo z nim rozmawiamy. I dlatego wolę iść przez park i wolę iść po ulicy, kiedy jestem sam, bo chodzimy z Jezusem i dużo sobie mamy do powiedzenia. Jego ojciec i mama zaczęli się trochę martwić, szczególnie tata, który był niewierzący, bo ojciec powiedział, co się dzieje z moim synem. Zamiast chodzić z jakąś dziewuchą, to on chodzi z Bogiem. Zamiast chodzić i rozmawiać z dziewczyną, on się umawia z Bogiem i chodzi i rozmawiają z Bogiem. Mój syn się nigdy nie ożenił. Jego syn się ożenił, miał wspaniałą rodzinę, wychował 4 synów, z których każdy jest kaznodzieją i głosi Słowo Boże. Miał żonę, która złożyła o nim świadectwo. Kiedyś, gdy było mi bardzo trudno, wiecie, nasz pastor ścigał nas tak do pracy, że na czworakach wracaliśmy do domu. Nie mieliśmy z nim lekko, nigdy nam nie dziękował, nigdy nie mówił nam słów pocieszenia, nigdy nie mówił, że zrobiliśmy dobrą robotę, zawsze stawiał tylko wymagania, ale widzieliśmy, jak Bóg w potężny sposób przyznawał się do jego modlitw. I dlatego baliśmy się Pana i mieliśmy do niego szacunek. Kiedyś, kiedy już byłem bliski rezygnacji, jego żona w samochodzie odwróciła się do mnie i mówi: Mirek, nie zostawiaj Georga. Ja mówię: wiesz co, mam już tak dość twojego męża. Ani pochwały. Mówię: wiesz, chociaż jakiegoś cukierka czekam, jak małe dziecko, żeby dał. To tylko kija mam na plecach ciągle. Wcale nie czuję, że jestem drugim pastorem. Czuję, jakbym był sprzątaczką w kościele naszym. Ona mówi: Mirek, chcę ci powiedzieć. Wiele lat po ślubie przepłakałam. Wszyscy mi mówili, żebym za tego człowieka nie wychodziła, bo ciężkie, ciężkie życie mnie czeka. Płakałam wiele lat. Inne dzieci miały na stole mięso, a Georg nigdy nie zgadzał się, żeby było mięso zbyt często, bo wszystkie pieniądze zużywał albo na jakieś misje, albo na zakładanie kolejnego zboru, albo na pomoc jakimś biedakom. Nigdy nie pozwalał, żeby w lodówce było więcej niż na jeden dzień. Miałam tego dość. Moje dzieci nie miały tego, co miały inne dzieci. Aż pewnego dnia, kiedy przyszedł czas próby, zobaczyłam, że mój mąż jest tak blisko Jezusa, że Bóg słyszy go, jak mało kogo znałam. I musiałam ja pokutować i przepraszać Boga i dziękować, że dał mi męża Bożego. Wytrzymałem. Wiecie, pewnego dnia stwierdziłem, że wyjeżdżam i zostawiam go. Miałem dość ciągłego nakierowywania mnie. Nigdy nie słyszałem, że mnie kocha, że jest dobrze, tylko zawsze: Mirek, trzymaj się Pana. Mirek, żadnego lenistwa. Mirek, miałem dość. Pojechałem, wiecie, na Litwę do Kłajpedy. W Kłajpedzie na Litwie poznałem jednego pastora. Jak balsam na moje serce spływały jego komplementy. Bracie misjonarzu, proszę. Nareszcie ktoś mnie szanuje. Bracie, może to, może tamto. Powiedziałem kazanie. A oni przyszli: bracie, naprawdę, brat jest na obręka. Jak dobrze. Georg daleko. I wiecie, ludzie mi po oczach marzą, wiecie. Mydlą, jak dobrze. Myślę teraz, jak jemu powiedzieć, że się chcę wyprowadzić i zostawić go. Myślę, powiem mu, że mnie Pan powołuje do Kłajpedy. Przygotowałem się. Rano idę. Myślę, pomodlę się. Uklękłem: Panie, Ty wiesz, że ja muszę stąd wyjechać. Tam jest lepsza służba, tam mnie kochają. I wiecie, w miarę tak szczerze powiedziałem: Panie, ja już chcę jechać, mam dość tego. Rzadko kiedyś tak ogromne przekonanie od Ducha Świętego przychodziło w moje serce jak wtedy. Jeśli wyjedziesz, nie mam już dla Ciebie nic. To jest koniec naszej społeczności. Pomyślałem: moje myśli. Zobacz. Człowiek takie myśli ma. Przygotowałem się, jak powiedzieć mojemu pastorowi, że zostawiam mój urząd. Brałem się. Pojechałem do domu. Jeszcze 3 minuty przed drzwiami się cząsłem. Pukam. On otwiera drzwi. Ja mówię: słuchaj, Georg, przyjechałem ci coś powiedzieć. On spojrzał na mnie: czy Jezus ci nie powiedział, że jak mnie zostawisz, to jest koniec między wami? Wracaj do domu i nie bluźnij Bogu żywemu. Cię mi włosy stanęły na głowie. Siadłem w samochód, wracam do żony, mówię, zostajemy w Talinie. Nigdzie nie jadę. I zostałem. Pół roku się męczyłem z nim. Następne 2 lata były najlepszymi latami w moim życiu. Otrzymałem nauczyciela wiary, jakiego nawet nie mogłem marzyć, że będę mógł mieć. Zobaczyłem człowieka, który chodzi z Bogiem. Zobaczyłem człowieka, który był blisko z Panem. Zobaczyłem człowieka, który miał dziurawe buty, ale otwarte niebo było przed nim. Wiecie, zobaczyłem człowieka, którego Bóg zaspokajał każdą potrzebę i stał się moim błogosławieństwem. I wszystkie nasze pieniądze, środki, siły, samochód, wszystko oddaliśmy na służbę Panu, aby Bjork i ja mogli, abyśmy mogli to używać. I Bóg niezwykle nas pobłogosławił. Jak wam powiedziałem, doszliśmy do tego, że mieliśmy 350 osób w zborze. Otwarliśmy na tamte czasy największy więzienny zbór i 2 pierwsze w historii Związku Radzieckiego szkoły biblijne w więzieniach. Były do tej pory szkoły na wolności. Nikt przed nami nie otwierał więziennych szkół biblijnych. To były pierwsze. Pewnego dnia zaprosiłem Georga 2 razy do Polski. Pierwszy raz miałem kłopoty ze znalezieniem ludzi, którzy by go chcieli, ale kiedy była 2. wizyta, zabrakło nam czasu. Tylu było chętnych. W tylu miejscach był błogosławieństwem. Był czasami największym mężem Bożym, jakiego niektóre zbory widziały i Pan wielkie rzeczy przez niego czynił. Przywiozłem go na dworzec centralny w Warszawie i odprowadzałem na autobus do Rygi. Mój przyjaciel zatrzymał się. Mój dobry, stary, kochany pastor spojrzał na mnie. Po raz pierwszy w życiu powiedział mi: Mirek, synu, kocham Ciebie całym moim sercem. A ja, wiecie, głos straciłem. Mój pastor nigdy tak nie mówił. Miłuję Cię, służ Panu, pamiętaj, że Cię kocham. Odwrócił się, podał mi rękę, odwrócił się i poszedł. 2 tygodnie później już go nie było. Jego syn zadzwonił i mówi: trzymaj się mocno, tata odszedł do Pana. Wsiadłem w samochód zimą, przejechałem 1500 kilometrów do Estonii i stanąłem przy trumnie mojego przyjaciela i powiedziałem: dziękuję Ci, Panie, że dałeś mi człowieka, który chodził z Tobą i dałeś mi wzór. Połóż na mnie teraz tego ducha. Połóż na mnie teraz to zwiastowanie i to przesłanie Ewangelii, które on głosił. Jego syn mi powiedział: wiesz co? 2 tygodnie temu tata wrócił z Polski. Nie wiedzieliśmy, co się z tatą dzieje. Myśleliśmy, że coś mu się z głową robi na starość, bo wszystko rozdawał. Kiedy z nim rozmawiałem, tata powiedział, że wszystko jest w porządku. Ale my widzieliśmy, że wszystko rozdał. Dzień przed śmiercią nie miał już ani jednej własnej rzeczy. Rozdał wszystko. Rano we wtorek odszedł do Pana. Zginął tragicznie w wypadku samochodowym. Jedną z największych świadectw tamtego czasu stała się kaseta ze świadectwem jego żony, wygłoszonym tydzień przed jego śmiercią. Opowiadam wam to dlatego, że chcę, abyście wiedzieli, że Henoch nie jest bajką sprzed wieków, ale Henoch jest pierwszym pośród wielu, którzy ruszyli drogą z Jezusem i chodzili z Panem. Jego żona składała świadectwo i powiedziała: bracia i siostry, i podała plan, jakie będą nabożeństwa. Mieli mieć agapę, święta, organizowali Boże Narodzenie dla więźniów co roku. I powiedziała: nie wiem dlaczego, mamy plany tylko do 29 grudnia, a potem w ogóle nie mamy żadnych już planów. Nikt wtedy nie zwrócił na to uwagi, dopiero potem, gdy słuchali kasetę, wszystkich to dotknęło. Bo we wtorek 29 grudnia odeszli razem. Nigdy nie jeździli razem samochodem. Raz w roku jechali tylko razem do więzienia i to był ten dzień. Ludzie, którzy byli z nimi, przeżyli. Odeszli tylko oni. Chcę wam powiedzieć, Bóg ma dla was drogę i Bóg ma dla was dzień, kiedy Pan chce was zabrać. Wiecie, ja mogę sobie wyobrazić, kim był Henoch, dlatego że widziałem, kim był Georg. Kiedy z nim pracowałem, wielu pastorów mi odradzało współpracę z nim, bo ich miodowe, zakłamane kazania kłóciły się z tym prawdą, którą głosił mój pastor. Wtedy sam nie wiedziałem, w którą stronę pójść. Czasami jechaliśmy do innego zboru i słyszeliśmy wyssane z palca miodowe kazanka dla inwalidów duchowych. Nie wiem, dla kogo to było. Widzieliśmy, że to się kłóci z przesłaniem. Wiecie, grzesznicy trzymali się ławek, żeby do piekła nie pospadać, jak nas pastor głosił. I to było to, co nam się w nim podobało. Chcę wam powiedzieć, Henoch nie był jedynym i składam tu świadectwo o nim, ale nie on jeden szedł taką drogą. Mogę sobie wyobrazić, kim był Henoch, jak szedł i ludzie się z niego śmiali i mówili, że to jest wariat. Chcę wam powiedzieć, pewnym dniu Henoch poszedł swoją drogą i już nigdy nie wrócił. Pewien czarnoskóry kaznodzieja z Ameryki powiedział sławne kazanie o Henochu i podobało mi się jedno zdanie, które tam powiedział. Powiedział, że Henoch pewnego dnia był tak daleko od domu, że nie opłacało się wracać. A skoro nie opłacało się wracać, to już został z Panem Bogiem i Pan Bóg go zabrał. Chwała Bogu. Wiem, że to jest trochę śmieszne, ale wiem, że tak było. Pan zabrał, bo Henoch oddzielony był. Był święty i nikogo innego Pan nie bierze. Pewnego dnia wielu z nas nie wróci z pracy. Pewnego dnia wielu z nas świat nie zobaczy. To będzie zwykły dzień, ale dla nas to będzie niezwykły dzień. Ci sami ludzie, którzy mijają was rano, przyzwyczaili się, że jesteście. Przyzwyczaili się, że się świeci światło w waszych oknach. Ale chcę wam powiedzieć, jest nowy dom. Przygotowany dla wszystkich z was, którzy wierzycie. Tak jak go widzieli, jak odchodzą, tak go zobaczymy, jak przychodzi. Tak jak go widzieliśmy, jak odchodzi. Zastanawiałem się kiedyś, dlaczego mężowie w bieli powiedzieli do apostołów, dlaczego tak patrzycie? Tak jak go widzieliście odchodzącego, tak go zobaczycie, jak przychodzi? A potem przecież oni umarli. Ale w innym wersecie odkryłem, dlaczego zobaczą go znów, jak przychodzi. Zobaczą go dlatego, że najpierw powstaną ci, którzy zasnęli w Panu, a potem my będziemy zabrani do Pana i tak zawsze z Nim będziemy. Niech to będzie nasze przesłanie. Bądźmy kościołami pochwycenia, kościołami, które gotowe są dla Pana. Ja nie mówię, że jutro będzie pochwycenie, ale chcę ci powiedzieć, ty jutro możesz stać przed Nim. Tak się jednak nie stało tylko z Henochem. Stało się tak z wieloma, którzy chodzili, choć Henoch był pierwszym, którego Pan zabrał. I chcę wam powiedzieć, w tamtych dniach, kiedy Henoch żył, był jedynym, którego Pan zabrał. Ludzie mówili, kiedy Henoch zniknął nagle z ich miejscowości, mówili, ciekawe, gdzie poszedł ten wariat. Poszedł pewnie na pustynię i się zgubił i już więcej nie wróci. Ale ja wiem jedno, to nie Henoch się zgubił, to oni byli najbardziej zgubionymi tamtych czasów, a on był najbardziej znalezionym, jakim można było tylko być. On poszedł i był najmniej zgubionym człowiekiem tamtego dnia. Bóg powiedział, wystarczy, Henoch, chodź do domu. O, co za błogosławieństwo, bracia i siostry. Chodź do domu. On miał społeczność z Bogiem. Wiecie, nie można chodzić z Bogiem, nie mając z Nim relacji, nie mając z Nim społeczności, nie urządzając swojego życia według tego chodzenia. By chodzić z Bogiem, trzeba wierzyć w osobowego Boga. Dzisiaj ludzie wierzą w kosmicznego Boga, w abstrakcyjnego Boga, ale On dał nam imię Jezusa, abyśmy wiedzieli, w kogo wierzymy. Musimy wierzyć w osobę, w istniejącego, czującego, realnego Boga, który się na nas patrzy, który mówi i który kocha. To jest realność Pana. U nas w Rosji był jeden brat, który chodził mocno z Panem i zwiastował Słowo Boże. I dostał się za rozpowszechnianie Słowa Bożego. Dostał się na kałymy, do gułagu się dostał. I tam głosił też Słowo Boże. I wiecie, ten kapitan go wezwał i mówi, ty nie będziesz Słowa Bożego głosił więcej tutaj. My cię zamknęliśmy za to, a ty mi tu po więzieniu głosisz. On mówi, to jest jedyne moje życie. To jest jedyny mój Bóg, mój Jezus. On mówi, ja będę twoim Bogiem. I do mnie będziesz się modlił, tak cię urządzę. Jak cię jeszcze raz złapiemy, to cię na 2 tygodnie zamknę do bunkra. Jak wyjdziesz, to ja będę jedynym Bogiem, jakiego będziesz widział. I wiecie, ten człowiek głosił. I pewnego dnia wszyscy więźniowie widzieli. Rozebrali go do naga, poprowadzili przez cały obóz i zamknęli do bunkra, gdzie miał tylko jedne malutkie drzwiczki, przez które mu podawali w nocniku jedzenie. Miał to samo naczynie, jako nocnik i jako talerz. O chleby i o wodzie go trzymali. Przez 2 miesiące nie widział światła. Po 2 miesiącach przyszli po niego i powiedzieli, wychodź. Gotowy jesteś modlić się do naszego kapitana? On im wtedy powiedział, zostawcie mnie. Powiedzcie naczelnikowi, powiedzcie kapitanowi, że ja mu dziękuję. Ja wcześniej byłem niewierzący, ja teraz jestem wierzący. Mój Jezus przychodzi do mnie co wieczór i co rano. Mój Jezus przychodzi do mnie i jest ze mną razem. I jeszcze mi nigdy tak dobrze nie było, jak jest teraz. I Psychologia więzienna mówi, że człowiek nie może przeżyć 2 miesięcy w ciemnicy, żeby nie zwariować. Ten brat do dziś żyje, nie zwariował i głosi Słowo Boże. I mówił, że chociaż nie widział światła, wiedział, kiedy jest rano i wiedział, kiedy jest wieczór, bo Pan był z nim blisko. I on mówił, przy piersi Jezusa znalazłem pokój. Znalazłem wyciszenie i znalazłem realność z Bogiem. Chcę wam powiedzieć, Bóg jest realny. Bóg nie jest ideologią, którą przyjęliście. Dzisiaj wiele jest kościołów, które Boga mają tylko za ideologię. Tylko po to istnieją, bo mają inne doktryny. Wy nie po to siedzicie i nie po to żyjecie z powodu doktryn. Żyjecie z powodu Boga żywego. Chwała Jezusowi. To jest jedyny Bóg, jakiego chcę znać. Żywy Bóg, realny Bóg, który mówi, który przychodzi. To jest jedyny Pan, jakiego ja chcę znać. I wiecie, chodzimy albo z Bogiem, albo chodzimy drogami szatana. Świat dzisiaj wyśmiewa Słowo Boże i powtarza te swoje głupie, pseudonaukowe programy. Wiecie, ci logiczni kaznodzieje, oni się nie boją Boga, oni setkami mamią ludzi swoimi fałszywymi naukami, swoimi doktrynami opartymi na ludzkim rozumie. Jeden teraz w Ameryce wystąpił, amerykański jakiś wieś, nie wiem kto to jest, i powiedział, że Jezus nakarmił 5000 ludzi, bo nie miał 2 ryb, tylko miał 2 wieloryby, że to jest błąd w tłumaczeniu. Taka bzdura, wiecie. I ludzie mu wierzą, że 12-letnie dziecko przytaszczyło 2 wieloryby. I ludzie w to wierzą. Wiecie, ludzie wierzą w różne bzdury w dzisiejszych czasach, a my mamy wierzyć w Boga żywego. Ludzie wierzą w reinkarnację. Dzwonię raz do bardzo bliskiej mi osoby. Mówię jej o życiu. Mówię, słuchaj, nie zmarnuj życia. A ona mi mówi, jak nie w tym, to w następnym życiu spróbuję lepiej. Ja mówię, kto ci to naciskał? A ona mówi, nie wiem, no tak mi się powiedziało. Wiecie co, niech sobie ludzie wierzą w reinkarnację. Ja wam powiem, jak ja w nie wierzę. Zabijam każdego karalucha i komara i muchę w moim zasięgu. Amen. I nie obchodzi mnie, kto to był wcześniej. Chwała Bogu. Widzicie, ostatnio w Ameryce jeden profesor dowodził, że Izraelici przeszli przez morze i nauka odkryła, że oni dlatego przeszli przez Morze Czerwone, bo tam było tylko 30 centymetrów wody. Gdzie Biblia mówi, że przeszli po suchej ziemi i w tym samym miejscu idący za nimi Egipcjan, woda stała się sądem Bożym. I zobaczcie, ludzie nie mają rozumu, żeby zobaczyć, że pastuszkowie i niewolnicy z Egiptu przeszli z dziećmi, z tobołkami i ze starcami przez 30 centymetrów wody, a doborowe oddziały faraona, które wygrywały każdą bitwę, potonęli biedaczyska w tej wodzie. Słowo Boże mówi nam, że najpierw bracia i siostry musimy uwierzyć, że On jest, a potem, że nagradza tych, którzy Go szukają. Najpierw uwierzyć, że On jest, a potem nagradza tych, którzy Go szukają, czyli szukać Go. A gdy przychodzi nagroda, wchodzicie w Bożą realność, w realność tego, co Bóg daje. To pierwsze to jest nasza wiara, a to drugie staje się naszym życiem, życiem w realności Jezusa Chrystusa. Dzisiaj ludzie mają tyle sposobów, żeby wyjaśniać stworzenie świata, byle tylko Boga odsunąć, byle tylko mojego Jezusa zdeptać. Coraz to głupsze naukowe teorie, które dla pozorów mądrości, żeby tacy prostacy jak ja, wiecie, nie zrozumieli, to są otoczone naukową retoryką i słowami. Słuchają w kosmosie, żeby znaleźć nadprzyrodzoną inteligencję, która życie na Ziemi zasadziła. Wiecie, Amerykanie nagrali te odgłosy z gwiazd. Włożyli to w komputer i zaczęli badać. Te szumy, trzaski, to wszystko, co gdzieś tam miliony, miliony kilometrów stąd się dzieje. Kiedy nagle stwierdzili, że to wszystko, co słychać, nie jest przypadkowe, że to brzmi jak harmonia, że to brzmi jak symfonia, to było dla nich przełomowe odkrycie, że to nie jest tylko szum, ale wszystko się powtarza, wszystko jest zharmonizowane i nic nie jest przypadkowe i odkryli, że to coś wspaniałego. Chcę wam powiedzieć, to jest żadne odkrycie. Od setek lat w Słowie Bożym jest napisane, gdy gwiazdy poranne chórem radośnie się odezwały i okrzyk wydali wszyscy synowie Boży. Wszystko, gdzie tylko pójdziecie, zobaczycie rękę mojego Pana. Zobaczycie dzieło Stwórcy i wszystko śpiewa na Jego chwałę.
i wszystko ku Jego chwale będzie. I przyjdzie dzień, kiedy już nawet słońca nie będzie, bo Chrystus będzie jaśniał i nie będzie niczego, co się odważy Mu przeciwstawić. Gwiazdy poranne chórem radośnie śpiewają, pisze w Biblii. Wiecie, niedawno medycyna odkryła, że życie jest w krwi. A Mojżesz o tym wiedział dawno, dawno temu, zanim dyplom zdobywać zaczęli ludzie. I pisał o tym, że życie każdego ciała jest w krwi. Biblia i to, co oglądacie, zawsze będzie was prowadziło do rąk Stwórcy. Tylko ludzka, zepsuta nauka, która próbuje zdeptać Jezusa, będzie próbowała mówić, że nie wiadomo, z czego to się wzięło. Bóg może wszystko. Wiecie, ta sama ręka Pana, która wszystko stworzyła, może kazać i rozkazać każdej rzeczy robić to, co Pan będzie chciał. Niedawno wróciłem po długiej wizycie w Stanach, 108 dni. Przejechałem wiele stanów i zgłosiłem Słowo Boże w Meksyku i w Ameryce. Wiecie, w tamtym roku jesienią była wielka tragedia w Minnesocie. Wydarzyła się wielka tragedia. W lesie zginęło turystom dziecko małe. Maleńka dziewczynka zginęła w lesie. I w telewizji wszędzie zaczęli trąbić po całej Minnesocie w lokalnych kanałach, żeby znaleźć to dziecko. Znaleźć to dziecko. Gdzie to dziecko jest? I wieczorem pokazywali tego komendanta tej straży górskiej, tych rangersów górskich, którzy poszukiwali. Musieli przerwać, dlatego że przyszła nocą śnieżyca. Śmigłowce odwołali, które na podczerwień przeczesywały. Odwołali musieli wszystkie brygady z gór, dlatego że przyszła śnieżyca. I ten człowiek ze łzami w oczach powiedział, że tylko, mówi, modlitwa może nas ocalić. To dziecko ocalić może. Ja dla rodziców nie mam żadnych dobrych wiadomości i współczuję temu, kto musi z rodzicami teraz się spotkać. Poszukiwania trwały następny dzień i następny dzień policja lokalnej telewizji podawała, że szukają, wiecie, nie powiedzieli tego wprost, ale każdy wiedział, że już szukają tylko ciała. Że nie ma siły, że skoro doświadczeni i wyszkoleni ratownicy musieli wrócić z powodu wiatru i śniegu, nie ma siły, żeby 5-letnie dziecko przeżyło w górach w takim śniegu, które było ubrane tylko na wycieczkę. Szukali jej i to było około godziny 16, jak bomba strzeliła wiadomość w telewizji. Dziecko się znalazło. Żywe i zdrowe. I strażnik opowiadał, że szli w las i nagle usłyszeli krzyk dziecka i płacz. I usłyszeli wołanie mama. Strażnicy z psami pobiegli i znaleźli dziewczynkę, stała pod drzewem i płakała i wołała za mamą. Całkiem zdrowa, nic jej nie stało. I się jej pytali, dziecko, skąd ty się tu wzięłaś? Co ty tutaj robisz? Jak ty się tu znalazłaś? A ona mówi, piesek mnie pilnował i z pieskiem spaliśmy w nocy. Oni mówią, z jakim ty pieskiem spałaś? I poszli śladami. Zobaczyli legowisko. I potem powiedzieli w telewizji, że dziecko spało owinięte przez potężnego wilka, przez samca. Że po śladach wskazuje, że wilk owinął się naokoło dziecka i dlatego dziecko nie zamarzło. Powiedzieli, że nie potrafią tego wyjaśnić, że o tej porze roku samiec wilka chodzi tylko za jednym celem po lesie, za polowaniem. Wiecie, oni nie potrafili wyjaśnić, ale rodzice, którzy się modlili, wiedzieli, jakie jest wyjaśnienie i wy wszyscy wiecie. Kiedy czytam o królu Belsazarze, kiedy pił z tamtych naczyń świątyni, kiedy sobie hulał i bluźnił Bogu w twarz, ukazała się ręka, która napisała na ścianie to, co Bóg o nim sądzi. Wiecie co? Ja wierzę, że Bóg ma moc i Bóg widzi wszystko. Wierzę, że kiedy ta bestia wyczuła to dziecko, oblizała się, że będzie jej śniadanie, ukazała się jej ręka i powiedziała, siad, będziesz pilnował i nawet nie rusz. Wilk dał ogon pod siebie i poszedł pilnować. Mój Bóg jest Bogiem wszelkiego stworzenia. Amen. Mój Bóg jest Bogiem wszelkiego stworzenia. I jeśli i nawet bestii może nakazać robić to, co chce, to jest Bóg, jakiego macie. Nie ma dla Niego nic niemożliwego. Może kazać bestii ogrzewać dziecko i tak się stanie, bo On tak powiedział i On może wszystko. W takiego Boga mamy wierzyć i w takim Bogiem, wiecie, chodzimy. Ja chcę wam powiedzieć, kiedy wichry i nawałnice czasów, jakie teraz nadchodzą, będą pustoszyć. Ludzie będą płakać od coraz większej liczby kataklizmów i nieszczęść. Wy macie radość. Wy macie przywilej być w cieniu ręki Bożej. Jeżeli sobie szukasz, żeby stać w światłach reflektorów, jeśli sobie szukasz popularności i wygody, to sobie szukaj. Ale Słowo Boże mówi, że jest bezpieczeństwo. W cieniu Twojej ręki ukryłem się. W cieniu Twoich skrzydeł jest moje schronienie, uczy nas Biblia. W cieniu mojego Pana chcę stać i nie mnie niech widzą, ale mojego Jezusa. Chwała Panu. Tak mamy chodzić, tak nas niech widzą. Wiecie, świat dla wielu stał się taki realny, że już Bóg jest dla nich nierealny. Ale ta Biblia jest ciągle najbardziej naukową księgą świata. Ciągle odpowiada na problemy i na pytania ludzi, chociaż nauka ją odrzuciła. Wiecie dlaczego? Bo odkrycia naukowe nie wymagają od ludzi tyle pokory. Chociaż coraz częściej nawet naukowcy się przyznają, że wiele pokory trzeba mieć, by przyjąć to, co widzą. Ta księga, jeśli chcesz, by była twoją odpowiedzią, wymaga niesienia krzyża, wymaga pokory. Wymaga skończenia z twoim obrażalstwem, egoizmem. Wymaga skończenia z naszymi maleńkimi nerwami i z naszymi malutkimi poglądami. W czasach korupcji i bezbożności Henoch chodził z Bogiem, a oni nie mogli tego zmienić. Początkiem XXI wieku, ilekolwiek mi zostało, wzywam was, bracia i siostry, sobie samemu mówię i wam, chodźmy blisko naszego Pana, bo będziecie Go potrzebowali. Będziecie potrzebowali takiej wizytacji z nieba w waszych domach i w waszych kościołach. Będziecie potrzebowali, żeby Pan był blisko was, aby trzymał wasze dzieci w złych dniach, aby was trzymał. Potrzebujecie Jego. Czy jeden brat nasz pracowali, wiecie co to jest, wyrąb drzewa, tam gdzie wyrąbują te drzewa w lesie. Pracowali przy takim wyrębie. I były setki powalonych drzew i przyjeżdżał taki samochód, podkładali łańcuchy pod drzewa i ładowali je na przyczepy. I kiedy zaczepiał łańcuch, trafił ręką prosto w żmijowisko. Wiecie, co to jest żmijowisko? Jest kilka węży naraz i został kilka razy ugryziony w rękę. Jego szef, jak przyjechał samochodem na plac tam w wyrębu, to mało nie zemdlał. Ze strachu. Prawie się rozpłakał, mówi, co to będzie teraz? Powołają mnie teraz przed sąd. Pracownika straciłem na placu budowy. Umrze człowiek mi na budowie. A on mówi, szefie, a szef mówi, gdzie ja cię teraz zawiozę? Gdzie tu jest teraz jakieś pogotowie? Tu nic nie ma, tylko las, góry i małe wioski. On mówi, szefie, weź mnie w samochód i zawieź mnie do tej wsi. Tam jest moja mama. On mówi, co twoja mama pomoże? Ona się zna, wie co zrobić z tym ugryzieniem. I wiecie, ten człowiek już się zaczął pocić, woda się z niego lała. Wsiadł do samochodu i szef go zawiózł tam do tej wsi. Podjeżdżają maleńka chałupinka, staruszka wychodzi z domu. Wiecie, malutka staruszka wychodzi z domu. A on mówi, panaś syna mam, on leje, wąż go ugryzł. On kazał do pani się wieść. Pani się zna na tym. Ona mówi, nie, nie znam się na tych rzeczach. Ale dawaj go pan na siedzenie tam do domu. On go wniósł do domu, pomógł mu, wiecie, tak, bo on już prawie że mdlał. Posadził go, a ta staruszka spojrzała na szefa. I mówi, niech się pan nie martwi. Wiecie, uklękła koło swojego syna, chwyciła go za rękę i mówi, kochany ojcze, zostaw mojego synka, daj mu życie, daruj mu życie. I zaczęła modlić się, zaczęła wzywać. Jego szef nigdy nie słyszał o ranach i sińcach Jezusa, nigdy nie słyszał o krzyżu Golgoty, ale ta staruszka miała lekarstwo. Po chwili syn siedział całkiem przytomny i zdrowy, a szefowi się dalej ręce trzęsły. Widzicie, bezbożnik nie ma pokoju. Ja chcę wam powiedzieć, bracia i siostry, 20 minut później wracali do pracy. Ja wam powiem w ten sposób, naszym dzieciom zaczyna brakować rodziców, którzy chodzą z Bogiem. Zaczyna brakować takich braci i sióstr. Mamy coraz lepiej wygadanych, coraz lepiej wyszkolonych ludzi, ale brakuje ludzi, którzy w prostocie będą wzywać, przyjdź Panie, dotknij Panie, prowadź nas Panie. Pewien stary pastor, który już zmarł, niedawno zmarł, w czasie II wojny światowej służył jako żołnierz w amerykańskiej armii tutaj w Europie. I wracali po wojnie do domu i Amerykanów wsadzali na te potężne statki transportowe i tysiącami wieźli Amerykanów z powrotem do domu. Wracali po wojnie, armia wracała i posłali ich przez Atlantyk. I on opowiadał, że w nocy rozszalała się potężna burza i stracili kontakt tak z Europą, jak z Nowym Jorkiem. Statek zaczął trzeszczeć w szwach. Zaczęło zalewać dolne pokłady statku, na którym było parę tysięcy ludzi. Rozpłakał się, wielu ludzi wtedy płakało. Kiedy stracili już nadzieję, wypogodziło się, jakimś cudem dotarli i wyładowali ich w portach w Nowym Jorku. Wracał długą drogą do swojego wiejskiego domu. On pochodził z Kansas. Wracał do Kansas i kiedy doszedł, zobaczył w oddali swój mały dom, który stał w polach. I wyszła mu na spotkanie mama. Kiedy popłakali sobie, kiedy się już przywitali, on opowiadał, że powiedział mamie, wiesz co, to jest cud, mama, że ja jestem tutaj. My mieliśmy nie żyć. Wojnę przeżyłem, ale bałem się, że drogi do domu nie przeżyję. Ona mówi, synu, którego to było dnia? Bo coś dziwnego się stało w moim życiu. On mówi, taki, taki dzień. Ona podeszła do swojego notesika i otwarła i mówi, czytaj. Pisało w tym notesiku tamtego dnia. Sam Pan Jezus zbudził mnie i trwałam w modlitwie. Trwałam w modlitwie północy, aż nie usłyszałam dość. Aż nie usłyszałam, połóż się spać. Zobacz, synu, Bóg cię chroni. Wiecie, to jest nagroda. Jest nagroda za to, że trwacie przed Panem. Jest nagroda za to, że z Nim rozmawiacie. Jest nagroda za to, że Boga szukacie i wierzycie, że On jest. I że nagradza tych, którzy Go szukają. Wiecie, Bóg okazywał się wielki w życiu tych, którzy z Bogiem chodzili. Ja wierzę, że nasze dzieci, nasze rodziny takiego potrzebują, takich ojców i matek, które będą chodzić z Bogiem. Czy otrzymujemy takie świadectwo, że podobamy się Bogu, czy chcemy się podobać ludziom? Ten sam brat, prawie 50 lat później, już był starym pastorem i kaznodzieją. Był przy końcu swego życia. Prawie 50 lat później zwiastował w małym zborze w Kentucky. I w czasie kazania jeden staruszek nie wytrzymał, przerwał mu, rozpłakał się i wstał. I rozłożył ręce i zaczął płakać i krzyczeć, bracie. On mówi, co się stało? Gdzie niby nie jest normalne, że ktoś z płaczem przerywa kaznodziei kazanie. On mówi, ja ci mogę powiedzieć, pastorze, numer tego statku, numer jednostki, dzień i datę tego, co się stało, kiedy Bóg uratował ten statek przez modlitwę twojej mamy. On mówi, skąd ty możesz o tym wiedzieć? Mówi, wiesz co? Byłem młodym, sklętym, spijaczonym człowiekiem. Cały swój żołd odłożyłem na prostytutki i wracałem do domu, żeby się cieszyć, pocieszyć życiem, a potem sobie strzelić w głowę. Życie nie miało dla mnie sensu. Tamtego dnia, kiedy zobaczyłem, że muszę zginąć w morzu, rozpłakałem się i powiedziałem, Boże, ja wiem, że ja jestem grzesznik i tak nie będziesz słyszał mojej modlitwy. Ale gdybyś miał kogoś, kogo mógłbyś usłyszeć, to cię błagam, żebyś temu komuś powiedział, żeby się o mnie modlił. Mówi, 50 lat temu na tym statku, kiedy burza ucichła, oddałem moje życie Bogu i od 50 lat Mu służę. Ale dopiero teraz wiem, przez czyją modlitwę Bóg zbawił moje życie. Chwała Jezusowi. Widzicie, czasem czekamy na świadectwo. Dzięki Bożemu miłosierdziu Bóg ratuje życie. Nawet nie wiecie, ilu ludzi, ile modlitwy było za was. Może niektórzy z was żyją i zastanawiają się, jak w ogóle przeżyli. Jak wyszli z różnych sytuacji. Wiecie jak? Ktoś kiedyś gdzieś o was się modlił. Chwała Jezusowi, bracia i siostry. Chwała Jezusowi, że jest Pan, który słyszy. Jest Bóg, którego ręka nie tylko pisze na ścianie, że znalazłem cię. Zostałeś zważony, znaleziony lekkim. Ale też jest ręka, która podtrzyma cię. Bóg nie dla poezji napisał wam. Pójdziesz przez ogień, nie spłoniesz. Pójdziesz przez wodę, nie utoniesz. Bo ja jestem z tobą, nie bój się. Chwała Jezusowi. To nie jest dla poezji. To nie jest po to, żeby sobie ktoś z gitarą o tym śpiewał. Chociaż śpiewajcie o tym jak najwięcej. To jest godne poezji i godne pieśni, ale ponad wszystko napisane po to, abyście wierzyli, abyście takiego Boga znali i z takim Panem chodzili. Bóg odbiera sobie chwałę i daje świadectwo tym, którzy się Mu podobają. Wiara, która zbawia, to jest prawdziwa wiara. Wiara, która uświęca, oddziela nas od tego systemu, który jest nienormalny. W tym naszym kraju normalne są łapówy, przekręty. Wszystko jest normalne. Wszystkie zło jest normalne. Włączcie tylko telewizor, to nie będzie 10 minut, żeby nie złamali 20 razy każdy z 10 przykazań. Dzisiaj kadzą nam, smarują, mydlą nam oczy. Mamy teraz zachętę do różnych złych rzeczy. Polska jest teraz pod falą, wiecie, zachęcają nas do homoseksualizmu. To jest normalne, mówią. Musicie mieć wiele miłości dla homoseksualistów. Tak Pan Bóg ich zrobił, mówią. Ja chcę wam powiedzieć, w mojej Biblii, wiecie co pisze? Że Bóg nie stworzył Adama i Stefana, tylko Adama i Ewę. Amen. Chwała Bogu. Wiecie, Bóg czeka na wiarę. Chwała Bogu. Bóg czeka na wiarę, która chce się dotykać Boga. Która chce się Mu poddawać i która będzie sprawiać, że będziemy mieli jasną odpowiedź dla tych brudów, które nam walą na głowę. Nie wiara, która wierzy w moc na końcu języka. Nie wiara, która rozkazuje Bogu czynić to czy tamto. Wiara, która chce Go dotykać i chodzić w Nim. Ja chcę wam powiedzieć, nie musisz mieć siły na końcu języka. Jak mówi dzisiejsza teologia sukcesu, że wiara to jest to, co wyznajesz, siła na końcu języka, się wyzwala energia i się dzieją rzeczy. To jest New Age, to nie jest chrześcijaństwo. Twoja wiara jest taka, jeśli będziesz chodził blisko Jezusa, to każdy cud, który ma się wydarzyć przez twoją modlitwę i przez twoje życie, wydarzy się. Amen. On jest dziś na tym miejscu. Nie przyzwyczajajcie się do tego, że się mówi w kościele, Pan jest na tym miejscu. Traktujcie to z należytym szacunkiem. Gdybym powiedział dzisiaj, że w czasie mojego kazania Pan Prezydent wszedł i siadł z tyłu, jest na tym miejscu, to byście się teraz wszyscy odwrócili. A kiedy wam mówię, że Pan jest na tym miejscu, Bóg Wszechmogący, niech podskoczą wasze serca. Niech podskoczy w was jeszcze raz to, co was kiedyś zwaliło na kolana, gdy we łzach oddawaliście mu jego życie i swoje życie oddawaliście w jego ręce. Gdy we łzach przyjęliście to, co od niego pochodzi. Czy jesteś człowiekiem, który ma pokój Boży? Czy jesteś człowiekiem, który ma pełnię Ducha Świętego? Czy nie dręczy ci żadna choroba i niemoc? Czy po prostu nie widzisz, że potrzebny jest Jezus w twoim życiu? Czy nie zauważyłeś, że skończyły się logiczne argumenty i nie ma odpowiedzi? Wiecie, ja nie głoszę wam dzisiaj, że mogę zrobić coś z tym, że ja mam rozwiązanie na każdą sytuację. Nie mam, braknie mi rozumu w wielu sytuacjach, ale głoszę wam, że Jezus ma i Jezus może. Ten, od którego wielu odwraca się plecami, jest dzisiaj na tym miejscu i może. Niech was nazywają wariatami i szaleńcami. To dobry znak. Niech mówią, co chcą. Syna Bożego, tego, przed którym zegnie się każde kolano, nazywali wariatem, nazywali szaleńcem. Mówili, że ma demona, mówili, że opętany, chcieli rzucić ze skały. To też jest napisane w Biblii. On nie tylko czynił cuda. Niech robią, co chcą. Wiem jedno. Ci, o których czytam w Biblii, z których świat się śmiał, którzy tułali się, którzy w mocy Bożej czynili wielkie rzeczy. Świat, który się z nich śmiał, odszedł w niepamięć i czeka na straszny dzień sądu. Ale oni czekają na dzień wyzwolenia. Ale oni mają obietnicę, że wszyscy pewnego dnia dojdziemy i staniemy razem. I zła już nie będzie, i chorób nie będzie, i smutku. I już nie będzie cmentarzy. Radujcie się tym, co wam Biblia obiecuje. Wiecie, ten, który stworzył planety i wszechświaty, wkłada dzisiaj w serce, które pokutuje pokój. Ten, którego rękę znajdziecie miliardy kilometrów i miliardy lat świetlnych stąd. On ciągle ma wszystko do powiedzenia i nic nie stanie mu na drodze. On tworzył gwiazdy i wszechświaty i ciebie tworzył. I wie o tobie wszystko. Przeczytaj sobie Psalm 139, a serce ci przyspieszy. Wiecie, nieważne, gdzie dziś jesteś. Powiem wam tak, każdy z was chyba słyszał o takiej rybie jak łosoś. Wiecie, co jest ciekawe z łososiem? Że łosoś wraca tysiące kilometrów aż do źródeł rzeki, w której się urodził, z morza. Brnie przez wodospady. Brnie pod prąd. Ryba płynie i płynie. Dlatego, że w jej głowę, do środka tej ryby Bóg włożył to, aby gdy przyjdzie dzień, żeby urodzić małe, dojść aż do źródeł rzeki, wrócić z powrotem w góry. Najgorszy grzesznik, największy grzesznik, Bóg włożył wieczność w ich serca. Starczy, że dotrze do niego ten zew, to Słowo Boże, to przesłanie Ewangelii i wróci choćby i pod prąd, aż do samych źródeł, na swoich kolanach, by oddać się w ręce tego, który wszystko rozpoczął. Chwała Jezusowi. Chwała Jezusowi. Wiecie, zwiedzeni ludzie dziś mówią, że wiara to tylko wyznawanie. Wiara to nie jest tylko wyznawanie słowami. Wiara to chodzenie z Bogiem. To czym jest wiara. Wiecie, ja słyszałem takie nauki, jak mówią, jak jesteś chory, to nie mów, że jesteś chory, bo to jest niepozytywne. Wyznawaj, że jesteś zdrowy. Taka bzdura. Jak jesteś chory i będziesz wyznawał, że jesteś zdrowy, to będę musiał mówić kazanie na twoim pogrzebie. Jak jesteś chory, to wyznawaj pozytywnie, chociaż tak jak należy. Jak jesteś chory, to uklęknij na kolana. Rozpłać się przed twoim Bogiem i powiedz mu, jestem chory, ale ty możesz mnie uzdrowić. I to jest pozytywne wyznanie. Jestem chory, ale w twoich ranach i sińcach jest moje uzdrowienie. I pokaż mi, jak się tego uchwycić. Pokaż mi, jaka jest twoja wola dla mnie. Pokaż, kiedy chcesz mnie zabrać. Pokaż mi, Panie, co masz dla mnie. Oto pozytywne wyznanie. Jeśli tak czynimy, to nasze pozytywne wyznanie skończy się tym, że na pewno będziemy blisko Jezusa. Wiecie, wiara i pozytywne wyznanie to jest takie, że jedynym, co jest pozytywne, to jest obecność Jezusa, a niech On czyni to, co chce. Wiecie, ja pamiętam pewną niezwykłą historię. Powoli chcę kończyć już moje kazanie, ale chcę wam opowiedzieć pewną niezwykłą historię, którą usłyszałem o Bożej realności. Historię, która pokazuje, że Bóg jest realny nawet wtedy, kiedy wszystko wygląda, jak gdyby był gdzieś daleko i Go nie było. Wiecie, siostra, która opowiada tą historię, opowiadała, ma już dziś wiele lat. Jest starszą kobietą. Ale nigdy nie zapomni tej historii. Wiecie, jej mama wracała z pracy. To było we wczesnych latach 50. Wracała z pracy do domu i zobaczyła plakat naklejony na ulicy, że w tym mieście będzie rozłożony namiot i przyjedzie ktoś zwiastować Ewangelię, że zapraszają wszystkich ludzi z tego małego miasteczka, aby tam przyszli. Wróciła do domu, była zmęczona po pracy jej mama. Ona wtedy była malutką dziewczynką i ona mówi, wiesz co, ubierz płaszczyk, pójdziemy zobaczyć, co to takiego. Ale byli tak biedni, że nie mieli nawet na bilet autobusowy, więc poszli na nogach. Zanim doszli, spotkanie się już zaczęło. I wiecie, słuchała kazania, które zwiastował kaznodzieja i mówiła, że jedyne, co zapamiętała z tego kazania, to było słowa, jeśli jest ci dziś źle, powiedz to Jezusowi. Przyszli do domu, wzięła swoją teczkę ze szkoły, wyciągła zeszyt, wyrwała kartkę i napisała list. I napisała, kochany Jezu, mama jest chora. Tata nie żyje, wyłączyli nam prąd i światło. Jestem głodna, jest mi zimno. Kaznodzieja powiedział, żeby ci o tym powiedzieć, a więc piszę do ciebie list. Włożyła to w kopertę, zakleiła i napisała do nieba. Zeszła na dół, wrzuciła do skrzynki. Pewien człowiek, który jest dzisiaj bratem, był pijakiem wtedy, miał nocny dyżur na poczcie. Sortowali listy i w pewnym momencie mówi do swojego kolegi, mówi, patrz, jakiś idiota list do nieba napisał. I wyrzucili go do kosza. Ale kiedy skończyli już swój dyżur, pili kawę, nie mieli już nic do roboty, mówią, chodź, zobaczymy, co w tym liście do nieba jest. Pośmiejemy się trochę, mówi. I otwarli list. On otworzył i czytał, zaczął koledze. Kochany Jezu, mama jest chora, tata nie żyje, wyłączyli nam prąd i światło. Jestem głodna, jest mi zimno. Kaznodzieja powiedział, żeby ci o tym powiedzieć, więc piszę do ciebie list. On mówi, że zamilkli. Przeczytał imię i nazwisko, mówi, znam tych ludzi. Nawet nie wiedziałem, że jest im tak trudno. W tym dniu pracownicy poczty na znak tego człowieka złożyli się i zapłacili im dług za prąd i przynieśli zakupy do domu. Jako dorosła kobieta ta dziewczyna składała świadectwo i powiedziała, niech mi ktoś powie, że listy nie dochodzą do nieba. Chwała Jezusowi. Dochodzą szybciej niż każdy inny list. Kto powiedział, że listy nie dochodzą do nieba? Widzicie, to są wielkie rzeczy. Pan jest żywy w małych rzeczach. Nawet wtedy, kiedy się wydaje, że jest beznadziejnie. Nawet wtedy, kiedy w waszym życiu będzie się wydawało, że nikt was nie usłyszy. Bóg jest Bogiem żywym. Bóg jest Bogiem żywym i jest dla żywych. Żywi chodzą z Bogiem w przeciwieństwie do umarłych. On żyje i już anioł powiedział, dlaczego szukacie żywego? Dlaczego szukacie żywego pośród umarłych? On żyje, żyje, wyszedł z grobu. A on powiedział, jestem z wami po wszystkie dni, aż do skończenia świata. A co potem? Potem wy będziecie ze mną, chwała Jemu. Oto Jezus, którego wam chciałem dziś zwiastować. Dla jednych stał się całym ich życiem. Dla innych stał się wrogiem. Ty musisz wybrać. Nie możesz mieć swojego malutkiego, poukładanego naukowo i logicznie świata i kawałeczka tygodnia dla Jezusa. Jezus musi stać się życiem. Gdzie wspaniale jest spotkać Boga. Kiedyś z naszym pastorem Georgiem poszliśmy do szpitala. Do psychiatrycznego szpitala. Ordynator chciał się spotkać. I ordynator zapytał go, czy poszedłby z nim na oddziały. I poszli na oddziały. Szli przez oddziały i nasz pastor zadał mu jedno pytanie. Georg zapytał go tak, co ty to robisz, mówi. Mówi, pan jest doktorem, profesorem. Jest pan jednym z najbardziej znanych psychiatrów w naszym kraju. Dlaczego daje im pan fizyczne leki, na duchową chorobę. Przecież oni fizycznie są zdrowi. U nich duchowo szwankuje. A lekarz mówi, pan, ja nigdy tak nie pomyślałem. Faktycznie w ten sposób nie pomyślałem, mówi. Nie wiem, mówi, nie mamy na to sposobu. A on mówi, trzeba, a Georg mu mówi, trzeba duchowe lekarstwo na duchową chorobę. Jeśli dalej, przy ścianie był człowiek. Prawie że goły, tylko owinięty jakąś szmatą. Przykuty łańcuchem do ściany. Szczekać zaczął na nich. Miał obroże na szyi i na łańcuchu był kołkiem do ściany przywiązany. I Georg się pyta, co to za człowiek? A on mówi, ten człowiek myśli, że jest psem. Zamordował swojego ojca. I musimy go tu trzymać. Proszę do niego nie podchodzić. On gryzie, rzuca się, szczeka. Kiedy on do niego zaczął podchodzić, ten zaczął szczerzyć zęby. Udawać, wiecie, że szczeka na niego, że warczy. A nasz pastor spojrzał i mówi, słuchaj, ja ci kupię ciastko, Snickersa, a ty mi obiecaj, że mnie nie ugryziesz. I ten się zgodził, wiecie, kiwnął mu głową, że tak. Poszedł do kiosku, kupił tego Snickersa. Przyniósł mu i mówi, ja ci dam tego Snickersa, a ty mi pomóż, pozwól się o siebie pomodlić. Stoi, a tamten, wiecie, zaczął piszczeć, tak jak pies piszczy, jak się cieszy. Udawał, że ogonem merda, że podskakuje. A Georg mu, wiecie, patrzył na niego z Bożą litością. Patrzył na człowieka, którego szatan całe życie chciał zniszczyć. I dał mu tego Snickersa, zanim ten go zaczął odpakowywać. On położył na głowę swoje ręce i zaczął wzywać imienia Jezusa Chrystusa, żywego Pana i Boga. Wiecie, jakby strzeliło coś w tego. Padł i leży jak długi. A lekarz przyleciał. Coś pan mu zrobił. Zabił pan pacjenta mi. A nasz pastor mówi, ja go nie zabiłem, mówi. Jakby go Duch Święty chciał zabić, to by mnie nie musiał tu przyprowadzać. Zabiłby go i beze mnie. Po paru minutach ten człowiek otworzył oczy i wstał. Rozglądnął się. Zasłonił szmatą swoją nagość i się spytał, gdzie ja jestem? Dlaczego jestem przywiązany do ściany? Dlaczego wy mnie tu trzymacie? Odczepili go. Chcę wam powiedzieć, przez 5 lat był administratorem naszego zboru, a potem ożenił się i do dzisiaj żyje. Jeszcze raz diabeł okazał się kłamcą, a Jezus Zbawicielem. Macie Boga. Macie realnego Jezusa. Nie dajcie się omamić żadnym filozofiom, żadnemu gadaniu, że czasy Bożego działania przeminęły. Jeśli czasy Bożego działania przeminęły, to w ogóle po co Bóg? Jeśli czasy wielkiego Pana, wszechmocnego Boga, jeśli czasy życia w mocy i chwale zmartwychwstania minęły, to gdzie cała chwała Kościoła? Mój Jezus żyje. Żyje. I chcę, byśmy się wszyscy spotkali po tamtej stronie rzeki. I dlatego musimy głosić prawdziwą Ewangelię, a nie jakieś hocki-klocki. Niech Bóg was błogosławi, moi przyjaciele. To był mój ostatni wykład dla was.